co dzień przynosi mi echo twoich słów, niklą piosenkę z tych dawnych dni. Dal się skraca, młodość wraca znów. Pierwszy raz byliśmy zakochani w ten piękny czas, gdy kwitły bzy w Pensylwanii. Szumiał wieczór i w drzew gałęziach drżał, śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani. A gdzieśmy szli, pełni les i zakochani. Po dziś dzień kwitnie bez Pensylwanii. Tylko przed domem tuż kwitnie krzak pąsowych róż. Gdzieś mi rzekł pierwszy raz, że mnie kochasz. Ach, ty dziś już nie pamiętasz sam. Wszystko poszło w dal. Ja też na próżno to w sercu mam. Myślę o tym, co mi po tym żal, że był czas, gdy kwitły bzy w Pensylwanii. Pierwszy raz byliśmy zakochani. Miał wieczór i w drzew gałęziach drżał, śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani. A gdzieśmy szli, pełni les i zakochani. Po dziś dzień kwitnie bez Pensylwanii. Tylko przed domem tuż kwitnie krzak pąsowych róż. Gdzieś mi rzekł pierwszy raz, że mnie kochasz.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam pana, panie Andrzeju, i witam państwa w naszej cotygodniowej, kresowej audycji. Czas mamy szczególny. Dotykają nas kolejne, wydaje się konieczne w tej sytuacji, obostrzenia pandemiczne, ale mam nadzieję, że nasz kresowy salonik jest i będzie dla państwa swoistym wytchnieniem od codzienności. Nie tylko w warstwie słownej, ale i muzycznej. Dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy utworem Pensylwania Mariana Chemara w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
Czy utwór ma związek z prezydenckimi wyborami za oceanem, panie Michale?
Umówmy się, panie Andrzeju, że ma, pod warunkiem, że wygra mój kandydat. Więcej nic nie powiem.
Rozumiem. Zatem witam państwa i pana, panie Michale. Jest nam zawsze miło, gdy państwo dzwonią lub piszą do nas. Zachęcamy do tego. I tym razem dotarły do nas sygnały osób, które zainteresowały się renowacją cmentarza w Lidzie, o którym w ubiegłotygodniowej audycji opowiedziała nam pani Jadwiga Kopeć, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. Do tego tematu i do opowieści rodzinnych pani prezes wrócimy w drugiej części naszej audycji, a teraz przenieśmy się już dzięki naszym korespondentom Karinie Wysoczańskiej i Eugeniuszowi Sało z Kuriera Galicyjskiego do Lwowa, pozostającego jeszcze w klimacie zaduszek.
Nie tylko w Zaduszkie, ale przez cały mijający tydzień można było zobaczyć znicze na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Ta wielka, piękna iluminacja sprzed kilku dni była możliwa dzięki akcji Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego zorganizowanej przez konsulat generalny RP we Lwowie. Od godzin porannych lwowscy Polacy, harcerze i wolontariusze zapalili biało-czerwone znicze nie tylko na mogiłach swoich bliskich, ale i na opuszczonych grobach. W tym roku na jednej z największych polskich nekropolii zapłonęło ponad 20 tysięcy zniczy.
Nie wyobrażam sobie tego dnia inaczej niż bycie tutaj. Przechodziliśmy tutaj od zawsze i wtedy, kiedy można było, ale ten cmentarz był coraz bardziej zniszczony. I wtedy, kiedy był zamknięty i teoretycznie niedostępny.
Cmentarz Łyczakowski to jest miejsce, w którym jesteśmy w stanie się zamyślić o własnej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i co po nas pozostanie.
Póki będziemy żyć, do tego czasu będziemy bywać tutaj.
Cmentarz Łyczakowski jest jedną z najstarszych nekropolii w Europie. Jego historia sięga 1786 roku. Spoczywa tutaj około 300 tysięcy osób. Tutaj znajdują się groby wybitnych Polaków, ludzi nauki, kultury, sztuki, polityki, sportu czy życia społecznego.
W dniu zadusznym Polacy z Lwowa tradycyjnie zgromadzili się na cmentarzu Janowskim, aby pomodlić się oraz zapalić znicze na grobach rodzin i bliskich. W tym roku ponad 3000 zniczy zapłonęło także na wielu zapomnianych grobach tej lwowskiej nekropolii.
Cmentarz Janowski został założony w 1883 roku. Jest mniej okazały niż cmentarz Łyczakowski, ale na jego terenie również znajdują się groby znanych rodzin i osób. Dlaczego ta nekropolia jest ważna dla Polaków we Lwowie, opowiedzieli harcmistrz harcerstwa polskiego na Ukrainie Stefan Adamski i prezes lwowskiej rodziny rodzin Halina Węcak.
Tutaj leżą więcej prości ludzie, chociaż to nie jest powiedziane, że oni nie są wielcy dla Lwowa.
Cmentarz Janowski to jest ten pokorny cmentarz, który przyjmował do swojej ziemi i ludzi biedniejszych, i ludzi bogatszych. Jest wiele bardzo pięknych nagrobków.
Tego dnia na cmentarzu Janowskim biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawam poświęcił również nagrobek Edwarda Lachsa, obrońcy Lwowa z 1918 roku. Zmarły w 1936 roku został pochowany na tej nekropolii. Po wojnie grób zlikwidowano. Dzięki Towarzystwu Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej Zabytek miejsce pochówku odnaleziono i postawiono betonowy pomnik.
Zbigniew Pakosz z Towarzystwa Zabytek opowiedział, że Edward Lachs był ranny w okresie walk o niepodległość, a w latach 1919-1920 służył w stopniu majora na zapleczu gospodarczym Wojska Polskiego.
Później już w okresie międzywojennym, jako że podpułkownik, kierował dostarczeniem żywności z pól, które znajdują się w Zadwórzu.
I to dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego, ze Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Warto przy tej okazji przypomnieć, że w każdą środę o 18.20 w TVP Polonia emitowany jest magazyn Studio Lwów o historii i dniu dzisiejszym Lwowa, widzianym oczami żyjących tam Polaków. Magazyn redagowany jest także przez Karinę Wysoczańską i Eugeniusza Sało. Lwów, proszę Państwa, zdominował także kresowe kalendarium, chociaż no nie całkowicie, ale o tym opowie już za chwilę Daniel Wojciechowski, a zaśpiewa... A zresztą, co będzie, to będzie. Posłuchajmy.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. 1 listopada 1918 roku wybuchły polsko-ukraińskie walki o Lwów. Rankiem oddziały Ukraińskiego Komitetu Wojskowego, uprzedzając Polaków, opanowały główne gmachy. Proklamowano Zachodnioukraińską Republikę Ludową. W odpowiedzi polskie organizacje konspiracyjne, polscy mieszkańcy miasta i grupy polskiej młodzieży, nazywane później Orlętami Lwowskimi, stawiły spontaniczny opór. Walki o Lwów między Polakami a Ukraińcami z przerwami trwały do 22 maja 1919 roku. Natomiast ponad pół wieku wcześniej, 4 listopada 1861 roku, uroczyście otwarto pierwszy dworzec kolei żelaznej we Lwowie. Do miasta dotarł pierwszy pociąg z Wiednia. Linia kolei galicyjskiej imienia Karola Ludwika, którą wybudowano w 5 lat, połączyła Wiedeń z Lwowem. Pierwszy pociąg nazywał się Jarosław i wjechał na peron mknąc z prędkością 20 km na godzinę. Kolej galicyjska liczyła 353 km. Obsługiwało ją 130 lokomotyw, 103 wagony osobowe i ponad 1000 wagonów towarowych. W pierwszych latach przewoziła około 300 tysięcy pasażerów rocznie. Dziś dużo informacji ze Lwowa, ale pozwolę sobie na jeszcze jedną. Otóż jeszcze wcześniej, 4 listopada 1844 roku w Lwowie, otwarto Akademię Techniczną, późniejszą Politechnikę Lwowską. Szkoła była najstarszą po Akademii Górniczo-Hutniczej w Kielcach polską uczelnią techniczną w okresie, gdy Lwów należał do Polski. Natomiast 8 listopada 1992 roku zmarła Hanna Skarżanka, urodzona w 1917 roku w Mińsku, polska aktorka związana z Wilnem. Ukończyła Uniwersytet Stefana Batorego we Wilnie. Warto dodać, że Hanna Skarżanka była nie tylko aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, ale także piosenkarką. Moim zdaniem wspaniałą o przepięknym głosie. Myślę, że zarówno panowie, jak i nasi szanowni słuchacze podzielą moje zdanie. Więc Hanna Skarżanka.
Przez cały dzień i całą noc myślałam, co mi przyniesie los. Ile chwil smutnych, uśmiech czy łzy, ile szczęśliwych dni. Nad miastem się snuła mgła. Ach, jakaż jest przyszłość ma. Kesra, sra. Kesra, sra. Pytanie to dręczyło tak, że często sił mi już było brak. Zwłaszcza gdy czasem myślałam, że nikt nie pokocha mnie. Kesra, sra, nad miastem gęstniała mgla. Wolniutko spłynęła łza. Kesra, sra. Aż w jeden z szaro-burych dni ktoś cicho puk-puk do mych drzwi. To przyszła miłość nagle jak deszcz, on oczywiście też. Kesra, sra, nad miastem opadła mgla. Jest wieczór, jest on i ja. Kesra, sra. Kesra, sra. Kesra, sra.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Hanna Skarżanka, która uraczyła nas pięknym wykonaniem utworu Kesra, sra, w czasie II wojny światowej należała do Kedywu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej i uczestniczyła m.in. w odbiciu cichociemnego Eugeniusza Chylińskiego, pseudonim Fres, z więzienia na Łukiszkach w Wilnie w maju 1944 roku.
Mimo że teraz przeniesiemy się z Kresów do Gdańska i to współczesnego, to oczywiście na Kresy zaraz pojedziemy, a to za sprawą gdańskiego tramwaju, któremu od 3 listopada tego roku patronuje Zbigniew Cybulski, wybitny aktor teatralny i filmowy polski, no, można powiedzieć James Dean, który w latach 50. ubiegłego wieku związał się z Gdańskiem, z Teatrem Wybrzeże i współtworzył teatrzyk studencki Bim Bom. Pamiętają Państwo?
Tak smutno tu na scenie, czy to wciąż przedstawienie? Może panowie chcą bim-bom, bim-bom, bim-bom? Widać, błagam daremno, więc wyśpiewajcie ze mną króciutką strofkę tą. Bim-bom, bim-bom, bim-bom.
Pamiętamy jego fantastyczne role filmowe, m.in. w Giuseppe w Warszawie czy w pamiętniku znalezionym w Saragosie, ale ta, która znana jest, jak sądzę, nawet dzisiejszemu młodemu pokoleniu, to rola Maćka Chełmickiego, żołnierza poakowskiego podziemia niepodległościowego w filmie Andrzeja Wajdy Popiół i Diament na podstawie powieści Jerzego Andrzejewskiego.
Zbigniew Cybulski urodził się 3 listopada 1927 roku w majątku Kniarze na Pokuciu nad Czeremoszem. Majątek Kniarze należał do dziadków aktora, rodziny Jaruzelskich, Herbu Ślepowron. Krewnym aktora po kądzieli był generał Wojciech Jaruzelski. Pradziadek Cybulskiego i dziadek generała Jaruzelskiego byli braćmi.
Na co dzień państwo Cybulscy razem z dorastającym Zbyszkiem mieszkali w Warszawie, ale wakacje i zimowe ferie zawsze spędzali na Pokuciu. I tutaj zastała ich wojna. W kwietniu 1940 roku 13-letni Cybulski pod opieką wuja Zbigniewa Jaruzelskiego przekroczył szczęśliwie granicę niemiecko-sowiecką pod Przemyślem, trafił do Grójca i tam przeżył wojnę. Z rodzicami zobaczył się dopiero w 1946 roku.
Aktor prowadził intensywny tryb życia. Zarówno na planie filmowym, jak i w życiu wielokrotnie wskakiwał do pociągów, gdy te już ruszyły ze stacji. Tragiczny, ostatni skok miał miejsce 8 stycznia 1967 roku. Aktor sunął się między skład pociągu relacji Wrocław-Warszawa a peron. Był to niestety śmiertelny skok. Zmarł w wieku 39 lat.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Proszę Państwa, za chwilę krótka przerwa, a po niej zaprosimy Państwa na drugą część naszej audycji. Ale przedtem posłuchajmy Foxtrota, To nie ty, z filmu Jaśnie pan szofer z 1935 roku w wykonaniu Eugeniusza Bodo.
Jakby jasny piorun we mnie trzasł, jakby ktoś nogami w serce wlazł, tak mi jest od czasu, jak przypadek razem zetknął nas. Fioła chyba, bzika chyba mam, chodzę i do siebie gadam sam. Spać nie mogę, jeść nie mogę, odkąd ciebie cudna znam. To nie ty, to ktoś całkiem inny, z uśmiechem niewinnym, jasny i radosny, jak słońce na wiosnę. Ktoś, kto jest piękniejszy, ktoś droższy, cenniejszy niż najdroższe sny. To nie ty, tamta to dziewczyna, najmilsza, jedyna. To ktoś całkiem bliski, najlepszy ze wszystkich. To jest ta wybrana, ta jedyna, kochana, tak jak żadna już. Za nią chętnie oddałbym i cały świat, i resztę lat. Jaki świat szeroki, długi, nie ma takiej drugiej, to nie ty. To jest ta najszczersza, ostatnia i pierwsza, taka co cierpienia na radość przemienia, którą jak się traci, to szczęściem się płaci, całym życiem swem. Owszem, masz przyjemną, miłą twarz, usta ładne, oczy ładne masz, ale tylko co najwyżej flirtem może być romanse nasz. Lubię cię, przyznaję szczerze sam, serce też dla ciebie dużo mam. Ale kochać ciebie nie potrafię, odkąd tamtą znam. To nie ty, to ktoś całkiem inny, z uśmiechem niewinnym, jasny i radosny, jak słońce na wiosnę. Ktoś, kto jest piękniejszy, ktoś droższy, cenniejszy niż najdroższe ceny. To nie ty, tamta to dziewczyna, najmilsza, jedyna. To ktoś całkiem bliski, najlepszy ze wszystkich. To jest ta wybrana, ta jedyna, kochana, tak jak żadna już. Za nią chętnie oddałbym i cały świat, i resztę lat. Jaki świat szeroki, długi, nie ma takiej drugiej, to nie ty. To jest ta najszczersza, ostatnia i pierwsza, taka co cierpienia na radość przemienia, którą jak się traci, to szczęściem się płaci, całym życiem swym. Jaki świat szeroki, długi, nie ma takiej drugiej, to nie ty. To jest ta najszczersza, ostatnia i pierwsza, taka co cierpienia na radość przemienia, którą jak się traci, to szczęściem się płaci, całym życiem snem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Po różnych miastach człowiek włóczył się, wertował na Montmartre bruk. We Wiedniu starych walców uczył się, a w Nicy w słońcu leżeć mógł. A kiedy wraca, widzi w mieście mgła, jakby koniec barwnym snom. A jednak serce ze wzruszenia drga i nagle wie, tu jest mój dom. Jakieś małe nic, jakieś drogie coś, tyle, że już w sercu zostało. Sercem wzięło ślub, zrosło się na wskroś, spróbuj wydrzeć, już by się nie dało. Imię czyjeś na wpół zapomniane, chwila, uśmiech, miejsce ukochane. Wszystko jedno co, próżno temu przecz, nic, a taka najważniejsza rzecz. My mamy w życiu tyle wielkich słów i tak nam kradną wszystek czas. Majątek, sława, miłość wciąż i znów po obcym świecie gonią nas. Aż przyjdzie wieczór szary, tak jak dziś, i spojrzysz przed się, zmarszczysz brwi. I nagle wszystkie słowa oddałbyś, by tylko mogło wrócić ci. Jakieś małe nic, jakieś drogie coś, tyle, że już w sercu zostało. Sercem wzięło ślub, zrosło się na wskroś, spróbuj wydrzeć, już by się nie dało. Kwiaty zwiędłe, teksty zapomniane, chwila, uśmiech, miejsce ukochane. Wszystko jedno co, próżno temu przecz, nic, a taka najważniejsza rzecz.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w naszej kresowej audycji. Przywitaliśmy Państwa piosenką Jakieś małe nic, w wykonaniu oczywiście Hanki Ordonówny. Czas już na zapowiadaną rozmowę z naszym gościem, na którą Państwa serdecznie teraz zapraszamy.
Gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest dzisiaj pani Jadwiga Kopeć, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. Witamy panią serdecznie, dzień dobry.
Witam.
Jakie są pani osobiste związki z Lidą?
Urodziłam się tam w roku 1942, czyli opuściłam Lidę, jak miałam lat 3,5. I trochę pamiętam.
Jaki był pani dom rodzinny? Czy oboje rodzice pochodzili z Lidy?
Dom rodzinny to był taki skomplikowany, bo rodzinę tworzy tata i mama, prawda? Mój tatuś pochodził z bardzo daleka, bo spod Połocka Witebska. Jego ziemia rodzinna została w 1921 roku za granicą w Związku Radzieckim. Maturę zrobił w 1924 roku i przyjechał do Lidy wysłany jako urzędnik pocztowy w 1939 roku. Wynajął mieszkanie w domu mamy, w domu Tumielewiczów. Mama jest Lidzianką urodzoną. Tumielewiczowie żyli tam od stuleci. Dziadek już nie żył, mama nie wyszła ze względów tam osobistych za mąż i żyła sama w dość dużym domu w Lidzie na ulicy Morgi 5.
Czy ten dom się zachował?
Nie, ten dom się nie zachował, bo jak przechodził front w 1944 roku, to w dom trafiła bomba, dom się zapalił, a rodzice byli w tym czasie w pobliżu Kurpowa, w takiej wsi Czerniki u siostry mojej babci. I jak przyjechali, to domu nie było. Nawet pamiętam ten moment.
A jakie były losy pani rodziny w czasie wojny?
Mój tatuś uniknął wywózki, bo cała rodzina, tata Stołychwo, ja też się nazywam Stołychwo z domu, została ta, która tam była w pobliżu Dźwiny Zachodniej, po drugiej stronie brzegu rzeki, w pobliżu granicy, została wywieziona. W lutym 1940 roku wszystkich, kogo zgarnęli, łącznie z babcią, powieźli w głąb Związku Radzieckiego. Tatuś w Lidzie był na tyle bezpieczny, że nazwisko Stołychwo w Lidzie nie było znane. Tata był niedawno. No i po prostu był mężem swojej żony i tyle. W czasie wojny miał nakaz mobilizacyjny, ale gdzieś daleko od Lidy. Wędrował w tamtą stronę, ale zanim trafił do tego miejsca, gdzie miał trafić, to już nie znalazł tego punktu mobilizacyjnego i potem wracał piechotą, nie piechotą, różnymi sposobami wracał do Lidy. Także nie uczestniczył w II wojnie światowej jako żołnierz. Miał lat wtedy 39 minus 3, czyli 36.
Jakie obrazy wojny pani zapamiętała? Była pani przecież małym dzieckiem.
Znaczy obrazy wojny, wie pan, nie wiem czy to już wojna, bo czy to jeszcze wojna, rok 44, lipiec, front przechodził przez Lidę. I wtedy jeszcze rodzice byli w Czernikach pod Lidą, wrócili, jak już ten front przeszedł, ustały działania, wrócili do Lidy i to w oczach dziecka lat 2,5 zostało. Zrujnowany dom, spalony, zrujnowany, rodzice stoją, ganeczek, schodki betonowe, tłuczek od moździerza porcelanowy, to jakoś w oczach dziecka zostało, stoją i patrzą na to wszystko i z ruin wychodzi kot i wtedy szary kot, który przeżył i wtedy moja mama zaczyna bardzo płakać. Rodzice wrócili do Lidy, no domu nie było, ale był tak zwany dom parobków. Bo mój dziadek był ziemianinem, miał ziemię, którą dzierżawił, uprawiał i tak dalej, no i zbudował domek dla parobków. No i tam w tym domku żeśmy przemieszkali do sierpnia 1945 roku, czyli rok. W sadzie stała artyleria przeciwlotnicza radziecka i do mamy, do tego domku przychodziły dziewczyny, bo tam w armii były też i dziewczyny i chłopacy przychodzili tam to wyprać coś, to coś pożyczyć i tak dalej. No, byli zaprzyjaźnieni, ale rower tacie ukradli mimo wszystko. No, w każdym razie była kwestia jechać, nie jechać do Polski. Mama zdecydowanie nie chciała.
Jednak rodzice zdecydowali się wyjechać.
Tata nie był z Lidą związany w ogóle uczuciowo, tak? Został wysłany w delegację jako urzędnik pocztowy, więc nie miał żadnych sentymentów. No ale wie pan, kiedy pojawiła się alternatywa, jedziesz albo podpisujesz obywatelstwo, nie wiem tam jakie białoruskie, Związku Radzieckiego, jakie to było to obywatelstwo, to jaki był przymus. No to tata powiedział do mamy, że jak chcesz, to zostawaj, ja biorę Gusię, czyli mnie. Jadę do Polski. No i mama skapitulowała i w końcu sierpnia 45 wyjechali.
W jakich okolicznościach opuszczali państwo Lidę i co udało się ze sobą zabrać?
Był podstawiony wagon bydlęcy, trzeba było się zapakować. Tatuś miał ukochanego ogiera. Wpakował go do tego wagonu. Mama krowę, bo dziecko, tak? Że trzeba dziecko karmić. No, zabierać nie było czego. Ja mam dwa krzesła z Lidy, które ci właśnie parobcy wynieśli. A muszę powiedzieć, tak, ludzie, którzy w opowieści są nazywani parobkami, wynieśli kufer z mamy futrami i biżuterią. Mam parę rzeczy z tamtych czasów. Nikt nie rozbił tego kufra, nie próbował obrabować. Oddali mami calutki. Wynieśli z płonącego domu również taki kuferek z porcelaną stołową. Też mamy resztki tego kompletu. No i te dwa krzesła. To tyle się uratowało z płonącego domu. Więc to zabieraliśmy ze sobą. Konia, krowę. No i jakieś takie przedmioty. no, drobne.
A jak długo trwała Państwa podróż i gdzie się zatrzymał transport?
Wie Pan co, ona trwała chyba około miesiąc. Wiem, ja pamiętam jako dziecko dwa zdarzenia z tej podróży. Jedno, to tata przybiega do wagonu i krzyczy, taki podniecony, dawaj Gusie, więc mama szybko mówi, o co chodzi. Siostrę spotkałem, siostrę tam spod, wie pan, z tych dalekich stron, to jest w tej chwili od Lidy ponad 300 kilometrów. Siostrę Romanowską spotkałem na tym przecięciu torów. No i wprowadził mnie, pokazał, poznałam wtedy moich najbliższych kuzynów. Dzieci mojej cioci. I drugie to przejazd przez Warszawę. I nie wiem jaki to, ja próbowałam się dowiedzieć. Była taka wystawa o Warszawie z 1945 roku. Próbowałam się dowiedzieć jak to było z mostami na Wiśle, bo jakoś ten pociąg przyjechał most na Wiśle. Nie wiem czym. No i gruzy, takie dymiące gruzy, które dawały wrażenie, tam chyba ktoś coś rozwalał, bo to chyba były pyły, a nie płomienie, ale zostały mi w pamięci takie dymy unoszące się nad Warszawą. No i jechaliśmy, tam ci ludzie niewiele mieli do powodzenia. W pewnym momencie odczepiono wagon i okazało się, że to jest to Świebodzin na ziemi lubuskiej. Mało tego, na tym dworcu stali ludzie i wołali, każdy swoich. I mama posłyszała głos, kto z Lidy. I tak poznaliśmy państwa Tomków, których mama nie znała przedtem w ogóle. Zabrali nas do siebie z tym koniem i krową. To było na obrzeżach miasta, mniej więcej w tej chwili, tam gdzie jest ten pomnik Chrystusa. Tam zamieszkaliśmy.
Od lat mieszka pani w Gdańsku. Jakie były powody przeprowadzki na wybrzeże?
A tu maturę zdałam. W roku 59, lat 17, gówniara, jedynaczka, mama się trzęsła, Jezu, pojedzie. Do Wrocławia chciałam, na Politechnikę Wrocławską. Nikogo nie zna. I tu napisała z Gdańska ciocia Wanda Stołychwo, bratowa mojego ojca, stryjka, który zresztą tragicznie też zginął w 46 roku. Napisała, co ty będziesz dziecko do obcych wyprawiać? Tu ma w Gdańsku rodzinę, niech tu przyjeżdża. Ja się niewiele namyślałam i te papiery z Wrocławia przyłożyłam na Politechnikę Gdańską. I w 59 roku poznałam swoją gdańską rodzinę Stołychwów.
Tęsknota wydaje się być nieodłączną cechą Kresowian. Czy również towarzyszyła ona pani rodzinie?
No to mama. Mama była cały czas w Lidzie. Ona nie przeniosła się tutaj. Najpierw w Świebodzinie, potem jak już mieliśmy swój dom, to kupiliśmy rodzicom mieszkanie, przeprowadziliśmy ich tutaj do Gdańska. Ale mama śniła o Lidzie i cały czas opowiadała o Lidzie. Wiele nazwisk znam z ich jej opowieści. Mama była wciąż w Lidzie i to od mamy przyjęłam. I mówiła, masz być w Lidzie, znaleźć grób dziadka. I w latach 90., jak tylko było można, jeszcze był Związek Radziecki, to z Wilna znajomy przywiózł mi do Lidy. Poszłyśmy z córką Wandzią na cmentarz. To, co zobaczyłam, to spowodowało, że siadłyśmy z Wandzią w dwie, płakałyśmy, bo była absolutna ruina.
Za chwilę porozmawiamy o działalności Stowarzyszenia Lidzian, a teraz posłuchajmy utworu Po co w wykonaniu Mieczysława Foga z orkiestrą Henryka Warsa.
Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pić. Na co? O, nadaremna pracą, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka, mówię to outrenu. Jako septik sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co, ona daremna praco, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to entrenu. Się męczę dniem i nocą, szczęście, majątek, pic. Na co, na co, ona daremna praco, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to entrenu.
Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że gościem audycji jest pani Jadwiga Kopeć, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. Jest pani od 8 lat prezesem wspomnianego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Gdańsku. Ilu członków liczy stowarzyszenie i jak wygląda państwa działalność?
Członków to liczy niewielu, tylko jest dziwne zjawisko, bo no, wymieramy, tak? Ci, którzy się zdążyli w Lidzie urodzić, no mieliśmy nawet paru takich, czterech takich fajnych panów, akowców, rocznik 23, 24, 25, 28. Którzy nam opowiadali o no, tamtej żywej Lidzie przedwojennej. No nie ma już ich. Jest nas coraz mniej tych, którzy tą Lidę no, tak jakoś tam doświadczyli na sobie. Ale są, wstępują wciąż nowi ludzie, którzy się czują jakoś tam korzeniami związani. Członków jest niedużo, bo w tej chwili jest 34-35, bo jeszcze dwóch mamy przyjąć. Jeszcze się zarząd nie zebrał. No mamy jednego, no właśnie książka do Kanady pojedzie, pan Roman Sakowicz. Jest nas niewielu. Te związki z Lidą podtrzymywały zjazdy lidzian, co 2 lata organizowane.
Do tej pory tych zjazdów odbyło się, z tego co wiem, kilkanaście.
No tak, 14. Teraz 14, teraz miał być 15 w 20 roku, powinien być. Te zjazdy lidzian były bardzo fajne. To były organizowane przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Z Olkiem Kołyszką na czele i z kresowiaków tu gościliśmy między innymi. Też była fajna rzecz. 10 kresowiaków przyjechało tutaj i koncertowało w Gdańsku. Więc te związki są wciąż żywe. No to jest jak jest zjazd, to jest nie tylko Lida i nie tylko piknik nad Niemnem, ale wyjazd gdzieś. Także myśmy poznawali regularnie Polonika. No tutaj Olek Kołyszko był no, niedościgniony w tym, w rozpoznawaniu tych miejsc, takich perełeczek polskich.
W kresowym Saloniku wspomniała pani o renowacji zabytkowego ponad 200-letniego cmentarza w Lidzie. Jak to możliwe, że tak nieliczne grono osób z towarzystwa zdecydowało się na tak ogromne wyzwanie?
Ja wiem, taki duży, znowu no, kwestia pieniędzy. Jak się udało zdobyć pieniądze z Ministerstwa Kultury, potem Senatu, no plus ta Fundacja Gdańska, która nam bardzo pomogła, no i była też zrzutka ludzi po prostu. No, ludzie tam płacili, no przeważnie po 1000 zł, tam jest też na tablicy uwidoczniony pan, który zapłacił 5000 zł z własnych, prywatnych pieniędzy włożyli na tego, na renowację cmentarza. No był projekt, ja w tej materii pracowałam, tak, ja takie projekty realizowałam w dziedzinie ochrony środowiska. Jak się zdobędzie pieniądze, no to co, no robi się zapytanie o możliwość zlecenia firmie. Znaleźliśmy firmę w Białymstoku. Był no, szczęśliwym objawieniem, był kuzyn, którego też poznałam dzięki spotkaniom lidzkim, bo wiedziałam, że takowy jest, ale nigdy się przedtem nie spotkaliśmy. Zbyszek Namiot, profesor Akademii Medycznej. No i on był, on stawiał, zanim zaczął się ten projekt, on też jeździł do Lidy z kuzynem i stawiał pomniki na cmentarzu.
W czasie prac na cmentarzu dzięki państwu uporządkowano cały teren, podniesiono kilkaset pomników, naprawiono mur, zrobiono bramę. Warto dodać, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwość białoruskich władz Lidy.
No tak, to tutaj mówię, że ku mojemu zdziwieniu zainteresowanie mieszkańców było ograniczone. Kiedy robiliśmy inwentaryzację, drzewa opisywaliśmy numerami po to, żeby na plan cmentarza nanieść, to mieszkańcy przychodzili zaniepokojeni, było ich sporo. Czy to pójdzie pod topór? To było ich jakieś zaangażowanie. Ale potem, kiedy były te roboty, to tak sobie. I ja się zastanawiałam, skąd to wynikało. Ja myślę, że wielu takich rdzennych mieszkańców Lidy już nie mieszka w Lidzie, że to jest dużo ludzi napływowych mieszka w tym mieście. Ich ten sentyment do tego cmentarza nie był taki bardzo wielki. No było bardzo umiarkowanie, tam jest taka jedna pani, którą muszę wspomnieć, Jadwiga z domu Mickiewicz, Jegorowa po mężu, nieoceniona lidzianka. Wszystkie sprawy, które trzeba było gdzieś tam w urzędzie wychodzić, by tego załatwiała. Natomiast życzliwość mera Michała Karpowicza jest tu bardzo, bardzo ważna. No, przyjął mnie dobrze i również inicjatywa prezydenta Adamowicza, że wyciągnął do swego kolegi, prezydenta Lidy, rękę, napisał uprzejmy list, zaprosił go do Gdańska, no przesłał jakąś tam gdańską goldwasser w prezencie i tak dalej. I dostaliśmy pozwolenie od mera na prowadzenie tych prac. I to już było takie, że tak powiem, błogosławieństwo, któremu już się wszyscy poddali i mogliśmy te prace zrobić. Nikt tam nie przeszkadzał.
Czy prace renowacyjne zostały już całkowicie sfinalizowane? Czy to jest zamknięty etap, czy jeszcze jest coś do zrobienia?
Jest zamknięty etap. Myśmy jeszcze, tam jeszcze zrobiliśmy kwaterę taką, gdzie umieszczamy, gdzie rodziny mogą mieszkać, tablice przypominające tych, którzy są pochowani na cmentarzu lidzkim, a ich groby zanikły, albo też są lidzianami, a gdzieś tam na Syberii złożyli swe szczątki.
A jakie mają państwo plany na najbliższe lata?
Wie pan co, no plany na przyszłość. Ja mam 78 lat. To moje plany. Ja tak myślę, komu by to towarzystwo powierzyć dalej, wie pan. Bo trzeba by było intensywnie prowadzić stronę internetową. No wiele wątków tam miałam. Teraz rok 20. Chciałam jakoś upublikować wiedzę, rozszerzyć wiedzę, jak to było. Ten rok 19-20, przecież Lida była tam szturmowana parokrotnie. Ja mam zdjęcie. Mama w 19 roku siedzi na ganku domu dziadka w otoczeniu legionistów, którzy weszli do Lidy. Bo to były wiecznie przecież te zmagania z wojskami sowieckimi, tak, które szły na Polskę. Dziadek wspomagał samoobronę, dziadek Kazimierz Tumielewicz, samoobronę lidzką, bo samoobrona lidzka broniła mieszkańców. No i tworzył też nowe władze cywilne, bo przecież była pustka pod względem władzy, tak?
Czyli krótko mówiąc, jest co robić.
No jest, no, to warto wiedzę szerzyć. Wie pan, dla mnie jest ważne by było, żeby Białorusini zrozumieli, że ich historia nie zaczyna się na Związku Radzieckim. Nie zaczyna się na carach rosyjskich, tylko jest znacznie dłuższa. Sięga Rzeczypospolitej obojga, właściwie trojga narodów, prawda? Litwini, Rusini, Polacy. No mam tutaj taki obrazek, gdzie jest połączenie tych trojga narodów, że niech troszeczkę dalej sięgną. Byliśmy Rzeczypospolitą, która znaczyła w Europie. Od Jagiellonów znaczyła wiele w Europie. Oni tego nie wiedzą, nie mają tego świadomości, bo ich nikt nie uczył w szkole. To było won. Jest tylko zamek Gedymina. A skąd mają ten zamek Gedymina, który ma też swoją historię, XIII wiek wybudowany, tak? Więc kulturalnie ciążyli nie na wschód, tylko tu na zachód ciążyli. Może to, co się dzieje na Białorusi, to ma jakiś związek z tym, co mówię.
Oby tak właśnie było. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo również.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I tak nasz kresowy salonik Radia Gdańsk nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Jak zawsze jesteśmy Państwu wdzięczni za poświęcony nam czas. Chętnie przyjmujemy Państwa uwagi i sugestie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kresowysalonik@radiogdańsk.pl. Chętnie także telefonicznie, numer bez zmian 601 979 828.
Kłaniamy się nisko i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze, ale...
Ale usłyszymy się także w środę, warto to szczególnie podkreślić, 11 listopada o godzinie 16.30, by w Narodowe Święto Niepodległości przypomnieć najbardziej znanego Wilniuka, marszałka Józefa Piłsudskiego.
Czyli usłyszymy się w środę odświętnie i tradycyjnie w sobotę. Żegnamy się z Państwem z przekonaniem, które towarzyszy także Januszowi Popławskiemu w piosence do słów Mariana Hemara.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
A dzisiejszą audycję przygotowała Julia Chorodecka.
Będzie dobrze, jasne przyjdą dni. Słońce lśni po burzy, o szczęściu serce śni. O słońcu i o róży, marzenia wszędzie nić, choć się niebo chmurzy. Wszystko będzie dobrze, bądź pewny, że musi tak być.